Nie chciałbym was rozpraszać, ale dzisiaj będzie trochę o jedzeniu. Słuchajcie, za chwilę przeczytamy opis takiego jednego z najbardziej znanych wydarzeń ze służby Jezusa, z Jego życia, z Ewangelii. Ja miałem z tym taki wielki problem, ponieważ trudno było mi to odnieść do swojego życia. Ja wiem, że mówię tak zagadkowo, enigmatycznie, ale to, o czym będziemy czytać, ja nie potrafiłem tego zaimplementować do swojego życia, nie potrafiłem tego zastosować. Nie widziałem, żeby komuś to się udało w naszych czasach. Żaden pastor, żaden wierzący człowiek tego nie zrobił. No i tak się zastanawiam, jaka jest korzyść z tej historii. To jest historia o rozmnożeniu chleba. I chciałbym przeczytać, a później będę mówił. Mam nadzieję, że nie zanudzę was na śmierć. Mateusz 14, 13, 21, tak jest napisane. Po usłyszeniu tej wiadomości Jezus wsiadł do łodzi i samotnie odpłynął stamtąd w ustronne miejsce. Ludzie jednak dowiedzieli się o tym i całe rzesze ruszyły za nim pieszo z okolicznych miast. Gdy więc Jezus dopłynął na miejsce, zobaczył tłum zgromadzonych. Zdjęła go litość nad nimi, uzdrowił wśród nich ludzi chorych. Późnym popołudniem natomiast uczniowie podeszli do Niego z taką radą. Miejsce tu odludne, robi się późno. Rozpuść te tłumy, niech ludzie idą do wiosek i kupią coś do zjedzenia. Nie muszą odchodzić, odpowiedział Jezus. Wy dajcie im jeść. Oni na to. Nie mamy nic oprócz 5 chlebów i 2 ryb. Przynieście mi je tutaj, polecił. Następnie kazał tłumom spocząć na trawie, wziął te 5 chlebów i te 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, po czym łamał, podawał chleb uczniom, a uczniowie ludziom. Wszyscy mieli co jeść, to dosyta. Ponadto pozostałymi kawałkami napełnili 12 koszy. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Opis tego wydarzenia rozpoczyna się... Kochani, ja mam tu się prośbę. Możesz mi podać wodę? Coś mi tu chrypi. Opis tego wydarzenia rozpoczyna się od słów: po usłyszeniu tej wiadomości. Jezus wsiadł i odpłynął na ustronne miejsce. Jakie wiadomości? Jakbyśmy sobie obrócili kartkę w Ewangelii wcześniej... Bardzo dziękuję. Jakbyśmy przewrócili kartkę wcześniej, to byśmy czytali, że tuż przedtem do Jezusa dotarła informacja, że król Herod w końcu zdecydował się na egzekucję Jana Chrzciciela, że ściął go. A Jan był dla Jezusa kimś wyjątkowym. Był nie tylko jego takim poprzednikiem, nie tylko przedał mu szlak w służbie, nie tylko wytyczył mu drogę, tak, ale był też jego kuzynem. Był jego krewnym. I do Jezusa dotarła ta wiadomość i zrobiło mu się smutno. I zareagował w taki sposób, że chciał pobyć na osobności. Chciał pobyć po prostu sam. Wiecie, zdarzają się takie chwile w życiu, kiedy coś na nas spadnie i my chcemy po prostu trochę świętego spokoju. Gdzieś byśmy odeszli, nie wiem, każdy z nas ma jakąś taką psiobudę, do której się chowa, żeby odreagować, tak? Chcemy wtedy odpocząć od ludzi, pomijając introwertyków, którzy zawsze chcą po prostu odpocząć od ludzi, tak? To chcielibyśmy pobyć ze sobą, ze swoimi myślami, jakoś się uspokoić, tak? Kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy mamy dość wszystkiego, tych problemów w pracy, z szefem, z pracownikami, z dziećmi, z rodzicami. Czasami jest moment na to właśnie, żeby odpocząć, wyłączyć komórkę, po prostu żeby ludzie się odczepili, tak? Złapać trochę takiej równowagi, przywrócić balans życiu, równowagę mocy. Tak? Jezus odpłynął na to swoje wymarzone, odludne miejsce, które wcale nie okazało się odludne, po prostu tam już na Niego czekali. Wszyscy ludzie, którzy wiedzieli, oni już tam byli, to miało być miejsce relaksu, a tu niespodzianka. Ta-da! I mnóstwo ludzi w niemałej liczbie. Cały ten zgiełk, cała ta banda ze swoimi problemami, chorzy, dzieci, kobiety, po prostu tłum, no festiwal jakiś, nie? On miał być tam sam. I co czytamy? Że Jezusa zdjęła litość i uzdrowił wielu chorych pośród nich. Uzdrowił wielu chorych. Nie rozłościł się. Nie zdenerwował, nie nakrzyczał na nich, tak? To ja tu jestem na urlopie, a tu telefony z pracy. Nie, nie. Czytamy, że zdjęła go litość. Nie irytował się tym, że nie potrafią uszanować jego żałoby. Tak? On jest taki trudny. Zrobiło mu się żal tych ludzi i czytamy, że uzdrowił wszystkich chorych pośród nich. I później sytuacja robi się jeszcze dziwniejsza. Jest takie późne popołudnie. I mamy tak napisane, nie jest napisane imiennie, kto to był, ale ja bym obstawiał Piotra. Któryś z uczniów podchodzi do Jezusa z taką radą i mówi: wiesz, Panie Jezu, to jest trochę tak niezręczne, jest już późno, to jest miejsce odludne, tu nie ma nic do jedzenia, ludzie są głodni, rozpuść tych wszystkich ludzi, niech idą do okolicznych wiosek, niech sobie coś tam kupią do jedzenia. I to jest taka postawa rozwiązywania problemów w życiu przez przerzucenie odpowiedzialności. Ja to kocham po prostu, kiedy ludzie, coś trzeba zrobić i ten jest łańcuch delegowania. Tak to się tego nie nazywa. Ty to zrób, nie, ty to zrób, ty to, albo niech ktoś inny to zrobi, niech ktoś tym zajmie. No ktoś by mógł umyć podłogę w kościele, ktoś by mógł, to tak, tak to działa. Zrzucanie odpowiedzialności. I Jezus wypowiada swoją kwestię. To jest kwestia dzisiejszego dnia i to jest tytuł kazania. Wy dajcie im jeść. Jezus mówi słowa do uczniów. Wy dajcie im jeść. Nie wiem, co się pojawiło w głowie uczniów. Ja myślę, że to mogło być takie poczucie bezradności, niemocy. Jak nakarmić taki tłum ludzi po prostu? To jest więcej niż moje miasteczko. To jest więcej niż moje city w Olczym. Tak? Jan opisuje tę sytuację i mówi, że Filip broni się i mówi: Panie, i 200 denarów to będzie za mało, żeby po prostu tych ludzi nakarmić jednorazowo. 200 denarów to jest roczna stawka, tyle mógł zarobić pracownik gdzieś tam w tamtych czasach. Tak? A Jezus do nich mówi: wy ich nakarmcie. Ale jak to zrobić? Oni mówią: nie mamy nic do jedzenia. To akurat nie było prawdą, bo okazało się, że ktoś tam coś miał, ale pozostajmy na chwilę przy tym, że nie ma co jeść. Dobra, teraz się przyczepię do nastolatków. Okej, my jesteśmy z żoną w takim szczęśliwym momencie życia, że oni już wyfruwają z gniazda, ale mieliśmy trzech nastolatków.
Ale jeszcze śluby czekają.
Mieliśmy trzech nastolatków takich. Jest coś takiego, że chłopcy w wieku, tak myślę, to się gdzieś koło 15 lat, może 14, zamieniają w taką pochłaniającą czarną dziurę po prostu, nie? Oni są non-stop głodni, non-stop, biorą po 3 dokładki, drugiego dania. Lodówka to jest jakiś wir po prostu, w którym znikają pieniądze, znika jedzenie. Jeszcze zauważyłem, moja żona mówi, że to nieprawda, ale ja też zauważyłem, że im się zmienił sposób chodzenia, tak? Oni nie chodzą normalnie, tylko wtedy tak człapią, nie? Jak schodzą z góry po schodach, to nie jest takie normalne chodzenie, tylko po prostu jakoś tak człapią i są ciągle głodni. I zauważyliśmy, że to jest w ogóle takie moje spostrzeżenie. Oni przychodzą do lodówki, otwierają tą lodówkę, lustrują, co tam jest na półkach, zamykają. Są na twarzy widać po prostu wyraz rozczarowania, niezadowolenia, nie? Odchodzą, wracają do tej lodówki za minutę, nic się nie zmieniło, ale wpatrują się dalej w tą lodówkę, zamykają, no i wiadomo, rodzice nie są głupi, nie odzywają się w takiej sytuacji, po co prowokować sytuację. No i wędrówka na górę, za chwilę te kroki szympansa w dół z powrotem. Tą scenę ja po prostu przetrąwałem kilkadziesiąt razy i chyba gdzieś za trzecim razem zawsze jest to otwarcie lodówki, załamana mina i jest taki głos: znowu nie ma nic do jedzenia, w tym domu nigdy nie ma nic do jedzenia, co z was za rodzice, chcecie, później się histeria robi, chcecie, żebyśmy umarli z głodu. No i my się nauczyliśmy, żeby po prostu nie odpowiadać, nie? Jest cisza. O, już tydzień nikt nie był na zakupach. To nie jest prawda, bo dwa dni wcześniej lodówka była pełna po prostu. Wszystkim co trzeba i to zniknęło. Tornado wyssało po prostu tą zakupioną żywność. I tak też nauczyliśmy się, że ogólnie nie ma sensu tłumaczyć nastolatkom, bo tutaj to nie jest jakaś racjonalna rozmowa, że byliśmy zajęci, że chodzimy do pracy, że mamy co robić. Ja zauważyłem, to wielu rodziców to robi, ja wiem, że to jest głupie, ale ja to kocham. To ja zawsze kochałem po prostu wtedy odpowiedź takie krótkim pytaniem. Masz dwie nogi? I nastolatek w takiej sytuacji, on wyczuwa podstęp. On nie wie, czy ma dwie nogi w tym momencie, tak? On zwleka po prostu to odpowiedzią, bo wyczuwa intuicyjnie niebezpieczeństwo schowane pod tym pytaniem. No ale jak się już ustali, że ma dwie nogi, to zawsze to mówiłem, słuchaj, 50 metrów od naszego domu jest taki sklepik osiedlowy. Tu są pieniądze. Tam jest wszystko, co potrzebujesz. Bo trzeba się wykazać inicjatywą. Wiecie, jedną z takich najstraszniejszych rzeczy, jakich dokonał ten polski komunizm, było odebranie całej generacji Polaków inicjatywy życiowej. To było odebranie inicjatywy życiowej. Dostawałeś pracę od państwa, w spółdzielni czekałeś 20 lat na jakieś tam mieszkanie w bloku, ale miałeś obiecane na małego Fiata 5 lat albo więcej, ale miałeś obiecane, zakład pracy organizował ci w czasy, kolonie dla dzieci. To było wygodne, ale ubezwłasnowolniające. Tak? To zabierało ludziom inicjatywę. Jezus mówi do uczniów, wy dajcie im jeść. Jezus mówi do uczniów, wy dajcie im jeść. Jezus mówi, wy to zróbcie. Ale my nie mamy nic, Panie Jezu. My nie mamy nic tutaj. No i okazuje się właśnie, że to nie była prawda, że jest tam jakiś chłopiec, który miał, znaleziono 5 chlebów, tam 2 ryby. Jezus kazał to przynieść do siebie, pobłogosławił, spojrzał w niebo i zaczął się cyrk. Ale zaczął się cyrk. Nikt, żaden z ewangelistów, który to opisuje, nie mówi o emocjach, jakie temu towarzyszyły. Tak bardzo lakonicznie, takim prozaicznym stylem opisane. Nakarmiono 5000 mężczyzn, kobiety, dzieci, najedli się dosyta, pozostało 12 koszy tego, czego nie byli w stanie zjeść. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o paru rzeczach, takich ważnych. Po pierwsze, zacznijmy od tego, jeżeli masz swój czas dla siebie i odpoczywasz, i być może to jest spowodowane czymś trudnym, jakaś trauma życiowa, tak? A ktoś potrzebuje i widzisz to, to ulituj się nad nim. Tak nawet to jest czas twojego relaksu, to możesz przynieść jakieś błogosławieństwo. My, jak jeździmy na wczasy, to powiem wam, że to jest straszne, my jesteśmy złymi ludźmi. To staramy się nie jeździć... Staramy się jeździć z ludźmi, którym nie potrzebuję usługiwać. Ale zdarzały się takie sytuacje. Mieliśmy sytuację po prostu, że pojechaliśmy w czasie wakacji i kobieta się dowiedziała, że mąż od niej odchodzi. I 2 dni spędziliśmy siedząc na plaży pod Trogirem w Chorwacji, płacząc z tą kobietą, pocieszając ją i nie było nam żal tego, tak? Bo wiecie, prowadzimy szybkie życie dzisiaj, takie poukładane, mamy swoje zadania. I mijamy się z ludźmi w naszym życiu, w pracy, na korytarzu, w biurze, w warsztacie, jak jesteś mechanikiem samochodowym, w kolejce, w Biedronce. I są ludzie, którzy niosą ból i mamy takie wielkie modlitwy, Boże, poślij mnie do pogan, a wystarczy zauważyć ludzi, którzy są wokół nas. Czasami wystarczy się o nich pomodlić, powiedzieć dobre słowo, powiedzieć, że Bóg cię kocha. A więc nawet jeżeli jesteś gdzieś w takim miejscu odpoczynku, a widzisz kogoś, to ulituj się nad nim. Bo ktoś może ogarniać tragedii, tak? Oglądasz Ligę Mistrzów, I ta twoja Barcelona po prostu, no może nie, to zły przykład jakiś. Bayern Monachium twój ulubiony.
Nie, jak to się nazywa Polska teraz,
to to będzie moje kazanie, ja bym prosił, żeby mi nie przeszkadzać. Oglądasz Ligę Mistrzów i sąsiad potrzebuje pomocy, no dobra, okej, no to sobie, no pograją beze mnie, tak, to zdobą cię na ten wysiłek. Kiedy składamy Panu Bogu taką ofiarę poświęcenia, to Bóg to błogosławi, Bóg się do tego przyznaje. Bóg kładzie na tą swoją rękę, Bóg to honoruje, tak? To jest taki stały po prostu scenariusz. Jadę na ryby z moim synem. W ogóle są tu jacyś wędkarze? No nie, no panowie, tak być nie może. Coś trzeba zrobić. To takie piękne miejsce, jeziora dookoła. Jestem na rybach, siedzimy z Filipem na łodzi i dzwoni mi telefon. Ten mój syn się śmieje, mówi, no co, jesteś na rybach czy w pracy? Ale odbieram, bo może ktoś potrzebuje porady, bo może ktoś potrzebuje popłakać, albo potrzebuje, odbieram, tak? Zawsze to robię, ulituję się, odbieram. Tam się trochę poirytuję czasami, ale Bóg nas stworzył nad takimi właśnie, żeby ulitować się nad innymi. A więc to po pierwsze, ulituj się nad ludźmi. Po drugie, możesz nakarmić ludzi. Chcę ci to powiedzieć, możesz nakarmić ludzi, tak? Nawet jeżeli ci się wydaje, że nic nie masz, nawet jak ci się wydaje, że jesteś taki pusty w środku, albo że masz bardzo niewiele, to możesz nakarmić ludzi, tak? I nie zrzucaj sobie z siebie odpowiedzialności, niech to ktoś zrobi inny. O pastor, my mu przecież tyle kasy płacimy, to niech on to zrobi. Ale to ciebie Bóg powołuje, tak? Możesz nakarmić ludzi. Nie wysyłaj ich gdzieś indziej, nie odsyłaj ich. Nie przekazuj w inne ręce. Tak naprawdę, żeby nakarmić ludzi, my potrzebujemy Jezusa w naszym życiu. On musi być tam, tak? On jest w stanie pomnożyć to, co masz do dyspozycji. To wydaje się takie niewielkie, takie nieistotne. Twoje zasoby, tak? W rękach Jezusa to może ożyć, to może się rozmnożyć wielokrotnie. Ja wam powiem, że ogólnie, tak jako młody człowiek byłem nieśmiały, i w swoich własnych oczach nie nadawałem się do służenia. Jak przyjąłem Pana Jezusa, byłem szczęśliwy po prostu. Zmiana życia, no z dnia na dzień. Nie idę do piekła, idę do nieba, ale nie wyobrażałem sobie, żebym mógł po prostu jakoś służyć. Jak siadałem po prostu, właśnie tam na końcu w rogu siadałem. Przez pierwsze pół roku na tych nabożeństwach siedziałem tam w końcu, żeby nikt mi nie widział. Oni zaczynali grać uwielbienie, ja tak płakałem sobie, później pastor mówił kazanie, dalej sobie płakałem. I tak przepłakałem pół roku i mówię, co oni są mądrzy, uzdolnieni, we mnie nie ma nic, co bym mógł dać. I była też w moim sercu taka wielka żałość, po prostu taki wielki ból za moimi przyjaciółmi, którzy idą do piekła. Mówię, Boże, żebyś Ty kogoś przysłał do tego miasta, żebyś kogoś przysłał, kto im powie, Ewangelii, bo ja jestem taki beznadziejny, język mi się plącze, nic nie umiem, nie nadaje się do niczego. Jakoś tak się złożyło, że już byliśmy po ślubie i w naszym domu na niedzielę wylądował prezbiter okręgowy, Paweł Cieślar, taki spokojny, starszy brat, to taka złota dusza. I ja sobie pomyślałem, to jest mój moment, to jest moja chwila. Ten człowiek to jest ktoś, to nie jest leszcz, to jest persona. I tak chyba to było przy kluskach i roladzie wołowej, ponieważ takie rzeczy chodzą we Śląsku, mówię do niego, mówię, drogi bracie, z szacunkiem, ja sobie myślę, to on zna galaktyczne plany ewangelizacyjne, on wie wszystko, nie? I mówię do niego, drogi bracie, Ty wiesz takie ważne rzeczy, zakryte dla mnie. Mówię, nie wiesz czasami, czy wy tam w tym kościele, tam na samej górze, nie ustaliliście, czy kogoś Pan Bóg nie chciałby posłać do tego Wołczyna. On tak patrzy na mnie i mówi, ja myślę, że już posłał. Jak ja się ucieszyłem, że oni już kogoś mają. Moje emocje po prostu, słuchajcie, F-35, tak, poszły do góry, nie? Mówię, nie mogę tego, mówię, to powiedz mi, kogo macie? Kogo Pan Bóg tam pośle? On mówi, ja myślę, że posłał ciebie. I moje emocje rozbiły się o podłogę. I tak jak miałem do niego szacunek, ten szacunek po prostu momentalnie wygasł. Tak sobie pomyślałem, taki cwany jesteś. Ale mówię, w błędzie jesteś, bo to nie ja. Ja się do tego absolutnie nie daję, nic z tego nie będzie. Wiecie, kiedy czytamy Biblię, to właściwie od samego początku widzimy w Biblii to, że wielokrotnie tak jest. Bóg tak specjalnie sobie wybiera, jakoś poszukuje coś, co jest małego, coś, co jest nieznaczącego, takiego nieistotnego. Wybiera, aby dokonać swojego dzieła, żeby pokazać, że to On za tym stoi. Tak? Jest ta sytuacja, kiedy Bóg pomniejsza armię Gedeona. Pamiętacie tą historię? Gedeon ma walczyć z Midianitami i Bóg mówi do niego, nie, masz za dużo ludzi, musisz ich odesłać. Który dowódca wojskowy tak robi? Mówi, mamy za dużo ludzi. Tak? Ale to jest po to, żeby było jasne po prostu, kto wygrał. Tak? Albo kiedy Bóg wystawia Dawida przeciwko Goliatowi. No, na tych wszystkich tam Betcom czy jakichś innych, postawilibyście swoją kasę na Dawida? Tak? A nie wiem, czy ja bym postawił. Albo Jezus wybiera swój dream team. Rybaków, analfabetów z najgorszego regionu, z Galilei. Ja znam wędkarzy. Tak? A w rękach Jezusa nagle tych 12 dokonuje cudów. Ja kocham historię, jak się czyta Eusebiusza z Cezarei, co się wydarzyło przez pierwsze 200 lat, to jest niewiarygodne. Ja myślę, że gdyby nie te prześladowania, te wszystkie serie prześladowań, to Kościół by ogarnął po prostu świat dużo wcześniej. Tak? W rękach Jezusa wszystko można pomnożyć. Biblia mówi, że my mamy skarb w naczyniach glinianych. Że my jesteśmy takimi naczyniami właśnie delikatnymi, tak? Bóg umieścił w tobie skarb. Bóg umieścił w tobie skarb. Jesteś wyjątkowy. Wyjątkowy ze względu na to, co zostało w tobie umieszczone. Co do naczyń, to jest jeszcze jeden wątek. Ja bym chciał go przeczytać. To jest w Tymoteuszu 2:20. I tutaj to jest inaczej pokazane, ale jest ważna sprawa. W wielkim zaś domu, tak, mówimy o Królestwie Bożym, są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie tak pospolitych. Jeśli wtedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym, przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Posłuchaj, jeżeli naprawdę chcesz być użyty przez Boga, to pilnuj, jak żyjesz. Pilnuj, jak żyjesz. To ma znaczenie. Co oglądasz, o czym rozmawiasz, na co poświęcasz swój czas. Trzymaj Boże standardy. Bo jak to robimy, przychodzi Boże namaszczenie. Przychodzi Boże namaszczenie. Kiedy okazało się, że w tym tłumie jest ktoś, kto ma coś do jedzenia, ryby, chleb, Jezus powiedział, przynieście mi je, tak? Aby coś zostało pomnożone z Twojego życia, musi być oddane Jezusowi. Tak długo, jak to trzymasz dla siebie, nie wydarzy się nic. Nic się nie stanie. To, co masz, to trzeba dać Jezusowi. Ja myślę, że taką najcenniejszą rzeczą w dzisiejszym świecie, w dzisiejszych realiach, to jest absolutnie dla mnie najcenniejsza rzecz, to jest czas. To jest dostępność. Moja dostępność dla Pana Jezusa, moja dostępność w praktyce, moja dostępność dla Kościoła, moja dostępność, żeby... Bo wszyscy lubią takie romantyczne, wielkie hasła, ale nikt nie lubi pozytywizmu. Nikt nie lubi pracy u podstaw. To, że będę, jak jestem muzykiem, to będę przychodził na próby. Nie będę się spóźniał na te próby, tak? Jak mówię kazania, to poświęcę sobie cały tydzień, żeby się modlić, żeby pytać Pana Boga, co Duch Święty daje, żeby przygotować to solidnie. Ja wierzę w jakość. Ja wierzę w taką rzetelność, tak? I dzisiaj czas jest jedną z najcenniejszych rzeczy, jakie mamy do dania, tak? To ma znaczenie. Twój czas. Twoje umiejętności. Tak? Rozwijaj je. Rozwijaj je. Rzeczy takie pozornie świeckie mogą się przydać. Języki, jakieś umiejętności, teraz cała ta sfera informatyki to jest w ogóle dla mnie kosmos, ja nic z tego nie kumam, tak? Ale to jest bardzo potrzebne. Może pieniądze, bardziej niż inni, więcej niż inna. Bóg będzie to pomnażał. A może jesteś osobą taką, z taką dużą empatią, która czyta czyjeś emocje. I Bóg będzie chciał użyć do uzdrowienia czegoś życia. Słuchaj, to ma znaczenie. Twój rozwój, twoje życie. I Jezus mówi, przynieś mi je. Przynieś mi je. To nie jest taka postawa, jak chcesz, Panie Jezu, to sobie weź. Po prostu, jak chcesz, okej. Okay. To tak nie działa. To działa właśnie twoja decyzja. To twoja odpowiedzialność. Ruch jest po twojej stronie. I jako pastor ja wiem, że takie angażowanie ludzi na siłę, wbrew ich woli, to tak średnio po prostu działa. Ale pomnożenie przychodzi tam, gdzie mężczyźni i kobiety dobrowolnie oddają się Bogu do dyspozycji. I wiecie co, ja nie mówię o tym, żebyś miał położyć głowę w czasie prześladowania za imię Jezusa. Nie mówię, żebyś wyjeżdżał na misję do Pakistanu albo do Arabii Saudyjskiej. Ale poświęcenie 2-3 godzin w tygodniu na rzetelność, na służenie innych, to działa. To działa, naprawdę. Wy dajcie im jeść. Ten świat jest pełen ludzi duchowo głodujących, nie mających pojęcia, jak zaspokoić swój głód. Czytasz te wszystkie wywiady z gwiazdami, którzy mają wszystko, mają to, co tylko ludzie mogliby zamarzyć, i tam gdzieś ze środka przeziera pustka, tam przeziera głód o znaczenie, o szukanie sensu życia. Jak czyta się te wszystkie wywiady, to tam po prostu jest głód. I wokół nas ludzie żyją, czasami sobie dają radę w życiu, ale zastanawiają się, po co ja tu jestem. Nie bój się tak na spokojnie powiedzieć, że masz im coś do zaoferowania. Słowo Boże mówi, że Bóg włożył, to jest w Księdze Kaznodziei, wieczność w ludzkie serca. To sprawia, że człowiek jest niespokojny, dopóki nie spotka się z Bogiem, dopóki nie zostanie ukojony przez Boga. Nie mów, żeby się usprawiedliwić, niech ktoś inny to zrobi. Ty to możesz zrobić, nadajesz się. Jak Bóg potrafi użyć kogoś takiego jak ja, to każdy z was jest 100 razy lepszy. Zapewniam wam. Wy dajcie im jeść. Wy dajcie im jeść. Jeszcze parę słów o tych 12 koszach zebranych resztek. Ludzie się najedli do syta i zostało dużo. W Jezusie Chrystusie jest więcej niż potrzeba. W Jezusie jest więcej niż potrzeba. W Nim jest wszystko, co potrzebujesz, dużo więcej. Jezus mówi tą swoją przypowieść o krzewie winnym, tak? O tym, że jeżeli jesteśmy w Niego szczepieni, to będziemy wydawać owoce. A bez Niego nie możemy nic uczynić. Chcę wam powiedzieć, że Bóg ma przygotowane dla ciebie i dla was jako Kościoła przed założeniem świata wszystko, czego potrzebujecie. Potrzebujecie być szczepieni w Jezusa i być może to mówiłem, ale tak to noszę w sercu, ponieważ to mówię wczoraj. Bóg ma dla was pieniądze na wasze przeprowadzki, Bóg dla was ma seminaria, które tu się muszą odbyć, żeby Kościół się rozwinął. Bóg ma dla was ludzi, z którymi się musicie połączyć. To wszystko Bóg przygotował dla was przed założeniem świata. Jeżeli będziecie wszczepieni w Jezusa, to się wydarzy. Z drugiej strony jest tak, że z Jezusem możemy wszystko, ale bez Niego nie możemy nic. Naprawdę możemy się czuć tak jak apostołowie czasami w tej historii, tak, że oni nie mieli nic do dania. Ja wielokrotnie czułem się w takiej sytuacji, że nie mam za bardzo co zaoferować ludziom, tak? Nie czułem się mądry, prawdę powiedziawszy, parę razy w tygodniu się tak czuję nadal. Nie za wiele umiem, ale nauczyłem się, że wszystko, czego potrzeba, mam w Jezusie Chrystusie. Tak? Wszystko, co wydarzyło się dobrego w moim życiu, wypływa z Niego. Moje udane małżeństwo, moi synowie, którzy przestali obżerać moją lulówkę, których kocham, to jest z Bogu. Ludzi, wszystko, wszystkie zasoby, które ja potrzebuję, są w Bogu. Wszystko, co jest mi potrzebne i wszystko, co potrzebuję, żeby służyć ludziom. Tak? A więc nadajesz się, jesteś wystarczający, nie myśl o sobie źle, Bóg ci użyje, po prostu bądź gotowy, po prostu przynieś mu to, tak jak ten chłopiec, i on to pomnoży. Nie próbuj pomnażać sam, nie próbuj tego robić sam, ale wszystko, co dobre, to jest związane z Nim. Jeśli w jakikolwiek sposób służysz Bogu, to super, to fajnie. Nie zawsze tak będzie, że zauważą cię drudzy ludzie i pochwalą. Nie zawsze pastor mi się zdarza przeoczy. Ja lubię chwalić ludzi, ale przeoczę takie sytuacje, tak? Nie zawsze będzie tak, że ktoś inny to zauważy. Nasza nagroda jest w niebie. Tam czekamy po prostu na to wszystko, tak? Nie bój się, że nie dasz rady. Nie bój się, że nie dasz rady. On ma zaopatrzenie dla ciebie. On cię przygotuje do... Obojętnie, co byś nie robił, to on cię do tego przygotuje. Jeśli się... I przestań się bać, że ci zabraknie. Przestań się bać. Jeżeli to dajesz Jezusowi, to tam zostało 12 koszy. W nim jest więcej niż potrzeba. W nim jest więcej niż potrzeba. My dajmy jeść ludziom, bo możemy. Pomożemy. Amen. Niech was Bóg błogosławi. Jestem pod wrażeniem, że wytrzymałeś się ze mną 2 dni. To jest niezwykłe. Życzę wam wszystkiego dobrego i wierzę, że Bóg do waszego kościoła ma fajną przyszłość, taką dobrą przyszłość. Amen. Amen.